Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 30 maja i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Pete Dutton nowym liderem partii liberalnej. W wielu stanach Australii bezpłatne szczepionki na grypę. Prezydent Joe Biden wraz z małżonką oddał hołd zabitym i spotkał się z rodzinami ofiar strzelaniny w Teksasie. W Polsce, w Warszawie zorganizowany Marsz Wdzięczności. A oto szczegóły wydarzeń. Rozpoczynamy od wiadomości z Australii. Peter Dutton liderem partii liberałów, a Susan Ley zastępcą. Partia próbuje obrać nowy kierunek po porażce w wyborach. Oboje zostali wybrani bez sprzeciwu. Decyzja o reszcie członków gabinetu zostanie podjęta później. Umiarkowane ramię partii zostało zdziesiątkowane, a kluczowi członkowie, w tym minister skarbu Josh Frydenberg oraz posłowie z Sydney Dave Sharma i Trent Zimmerman, zostali wyparci przez tzw. independents, czyli posłów niezależnych. Pete Dutton próbuje złagodzić swój wizerunek polityczny, mówiąc, że jego mocne decyzje dotyczące obrony, spraw wewnętrznych i imigracji pozwoliły opinii publicznej zobaczyć go tylko z jednej strony. Bert van Manen potwierdził decyzję.
I'm proud to announce that Peter Dutton has been elected unopposed as leader of the Parliamentary Liberal Party.
Z dumą ogłaszam, że Peter Dutton został wybrany bez sprzeciwu na lidera Parlamentarnej Partii Liberalnej wraz z Susan Ley na jego zastępcę. Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować ustępującemu liderowi Scottowi Morrisonowi za przywództwo naszej partii przez ostatnie 3,5 roku. Liczenie głosów zostało wznowione dziś rano, aby zdecydować o ostatnich 3 mandatach uzyskanych w wyborach federalnych w ubiegłą sobotę. Różnica między czołowymi kandydatami w Gilmore, w południowej części Nowej Południowej Walii, a McNamarą i Deakinem w Wiktorii jest niewielka. Setkę głosów różnicy zanotowano między pierwszym a drugim miejscem. Ostatecznie końcowy rezultat będzie miał wpływ na podjęcie decyzji, czy premier Anthony Albanese może utworzyć większościowy rząd w nowym parlamencie. Przy oficjalnych wynikach Partia Pracy nadal ma 75 mandatów, czyli o 1 mandat mniej. Potrzebuje 76 mandatów. Przedstawiciele firm farmaceutycznych wzywają Australijczyków, aby nie czekali ze szczepionką przeciw grypie, aż stanie się ona powszechnie dostępna w ich miejscu zamieszkania. Wielu premierów stanowych ogłasza, że szczepienie jest bezpłatne. Władze Australii Zachodniej i Australii Południowej dołączyły do władz Queensland w ofercie bezpłatnego szczepienia przeciw grypie dla wszystkich, a nie tylko dla grup wysokiego ryzyka. Grupy wysokiego ryzyka obejmują kobiety w ciąży, osoby w wieku powyżej 65 lat oraz osoby ze schorzeniami takimi jak astma. Dla tych osób zwykle zarezerwowane są bezpłatne szczepionki. Władze medyczne Nowej Południowej Walii i Wiktorii rozważają podobne rozwiązanie. Ale David Hefferman z oddziału Australijskiej Gildy Farmaceutycznej w Nowej Południowej Walii mówi, że nikt nie powinien czekać na szczepienie przeciw grypie, biorąc pod uwagę, że w społeczności jest już i tak dużo zachorowań. W tym roku wirus grypy A pojawił się dość wcześnie. Jest złośliwy. Rozprzestrzenił się szybko w sytuacji, kiedy mamy otwarte granice stanowe. Myślę więc, że bardzo ważne jest, abyśmy otrzymywali szczepionkę na grypę, abyśmy przyjmowali szczepionkę na grypę, aby chronić siebie, a także upewnijmy się, że jesteśmy na bieżąco ze szczepionkami na COVID. Ponieważ oba te wirusy są niebezpieczne dla układu oddechowego i mogą spowodować duże uszczerbki w zdrowiu. Prezydent USA Joe Biden odwiedził miasteczko Uvalde w Teksasie, gdzie we wtorek uzbrojony 18-latek zastrzelił 19 uczniów i 2 nauczycielki. Prezydent USA Joe Biden oddał hołd zabitym i spotkał się z rodzinami ofiar strzelaniny. Będzie przeprowadzone śledztwo w sprawie akcji policji w czasie masakry w szkole. Funkcjonariuszom zarzuca się, że zbyt późno wkroczyli do akcji. Śledztwo przeprowadzi Departament Sprawiedliwości. W ostatni wtorek uzbrojony uczeń miejscowego liceum Salvador Ramos podjechał pod szkołę pick-upem, a po wejściu do budynku zaczął strzelać do uczniów i nauczycieli. Zabił 19 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Napastnik zginął na miejscu zastrzelony przez wezwane na miejsce oddziały specjalne. Oburzenie społeczne wywołały informacje, że funkcjonariusze policji czekali, aż dzieci uwięzione w szkole z mordercą zaczęły dzwonić na numer alarmowy. Lokalne władze przyznały, że policjanci zbyt długo zwlekali z wkroczeniem do klasy, której sprawca dokonywał masakry, ponieważ obawiano się, że zostaną zastrzeleni. Napastnik został zastrzelony dopiero wtedy, gdy na miejsce przybyły specjalne jednostki policji. Niespełna 2 tygodnie temu prezydent USA Joe Biden był w Buffalo, gdzie inny 18-latek zastrzelił 10 osób w supermarkecie. Obie strzelaniny wywołały w USA kolejną debatę na temat dostępu do broni. Sprawca masakry w Uvalde kupił bowiem legalnie 2 półautomatyczne karabiny i setki sztuk amunicji zaledwie kilka dni po swoich 18 urodzinach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja przegrała nie tylko bitwę o Charków, ale też swoją przyszłość i relacje z wolnym światem. Prezydent odwiedził dziś Charków i pozycję ukraińskich wojsk pod miastem. W wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych prezydent podkreślił, że Charków przeżył straszne ostrzały Rosjan. Wiele budynków mieszkalnych jest zniszczonych i spalonych. Wołodymyr Zełenski powiedział, że podziękował władzom Charkowa za obronę miasta i efektywną współpracę. Oni są i pozostają z mieszkańcami obwodu charkowskiego, z Ukrainą i co ważne teraz, razem jedni z drugimi. Wojsko, policja, mer Charkowa, obwodowa administracja rządowa, wszyscy rzeczywiście pracują dla zwycięstwa i robią to efektywnie, powiedział prezydent. Poinformował też, że postanowił zwolnić ze stanowiska obwodowego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie charkowskim Romana Dudina.
Ja przyjechał.
Po rozpatrzeniu sprawy zwolniłem ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie charkowskim za to, że w pierwszych dniach wojny nie pracował na rzecz obrony miasta, a myślał tylko o sobie. Jakie były jego motywy, wyjaśnią organa ścigania. Wołodymyr Zełenski powiedział, że sytuacja w atakowanym przez Rosjan Siewierodoniecku jest bardzo trudna. Zniszczona jest tam cała infrastruktura, a 90% budynków zostało uszkodzonych. Prezydent Ukrainy dodał, że zdobycie Siewierodoniecka jest najważniejszym celem wojsk okupacyjnych i poświęcą każdą liczbę żołnierzy, aby go osiągnąć. Ponad 100 osób zginęło lub zostało uznanych za zaginione wskutek ulew, które nawiedziły stan Pernambuco w północno-wschodniej części Brazylii. Ulewne deszcze spowodowały liczne podtopienia i osunięcia ziemi. Według informacji Federalnej Obrony Cywilnej do tej pory zanotowano 56 ofiar śmiertelnego żywiołu. Ponad 6 tysięcy mieszkańców stanu Pernambuco i sąsiedniego stanu Alagoas trafiło do punktów pomocy po tym, jak ich domy zostały zniszczone przez ulewne deszcze i lawiny błotne. Kolejnych 7 tysięcy osób schroniło się przed żywiołem u rodziny lub przyjaciół. Nasz rząd od początku udostępnia wszelkie środki, w tym siły zbrojne, do pomocy osobom poszkodowanym przez żywioł, napisał prezydent Jair Bolsonaro na Twitterze. To już 4. powódź, która nawiedza Brazylię w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Duże straty materialne i liczne ofiary to skutek braku planowania i budowy slumsów na stokach wzgórz. W lutym w powodziach i lawinach błotnych, do których doszło w stanie Rio de Janeiro, zginęło ponad 230 osób. Kolumbijczycy wybierają dziś nowego prezydenta. Lewica liczy na historyczne zwycięstwo w kraju od 10 lat rządzonych przez prawicę. Według sondaży największe szanse na wygraną ma kandydat lewicy Gustavo Petro. To były partyzant i burmistrz Bogoty, który 3. raz ubiega się o urząd głowy państwa. Wyborcy liczą, że spełni swoje obietnice dotyczące walki z ubóstwem i korupcją. Jego głównym rywalem jest były burmistrz Medellin Federico Gutierrez, który reprezentuje Sojusz Partii Prawicowych. W kampanii mówił on głównie o budowie silnego państwa, które będzie reagować na przestępczość. Prezydenci Kolumbii sprawują urząd 1-4-letnią kadencję. W kraju uprawnionych do głosowania jest około 39 milionów osób, a w ostatnich wyborach frekwencja wyniosła 50%. Na czas wyborów władze zmobilizowały około 300 tysięcy policjantów i żołnierzy, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo głosującym. Wybory nadzorują obserwatorzy z Organizacji Państw Amerykańskich i z Unii Europejskiej. W W czasie kampanii pojawiły się zarzuty o nieprawidłowości dotyczącej liczenia głosów w marcowych prawyborach. Ja głosuję za demokracją, ponieważ nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy na świecie. Wciąż jesteśmy Kolumbijczykami, a świat musi usłyszeć nasz głos. I wciąż mamy wiele do zrobienia dla naszego kraju, nawet jeśli tam nie mieszkamy. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca powiedział, że zorganizowany w Warszawie Marsz Wdzięczności to okazja, żeby podziękować Polakom za pomoc i serdeczność, z jaką Ukraińcy zostali przyjęci w Polsce. Kilkaset osób zgromadziło się przed Sejmem, skąd wyruszył pochód pod hasłem „Przyjaciele, dziękujemy. Ukraińcy, Polakom”. Większość uczestników miała ze sobą lub na sobie barwy Ukrainy i Polski. Niebiesko-żółte i biało-czerwone flagi, makijaż lub wianki z kwiatów. Andrii Deszczyca powiedział, że Ukraińcy chcą w ten sposób powiedzieć dziękujemy.
Po prostu dziękujemy. Ludzkie od serca, od głębi serca dziękujemy. Za wszystko, co robią. I ludzi, którzy przyjmują do swoich domów Ukraińców, którzy potrzebują pomocy. I rządowi, którzy przekazuje nam pomoc finansową i militarną. I polskim politykom, którzy promują Ukrainę na Zachodzie.
Organizatorka Marszu Wdzięczności Natalia Panczenko podkreśliła, że to kolejna forma podziękowania Polakom za ich wsparcie. Wcześniej było to m.in. wręczanie kwiatów czy częstowanie ciastkami, ale po tym przyszedł czas na coś większego, mówiła organizatorka. Jak dodała, wydarzeniu towarzyszy wiele emocji. Niebiesko-żółty pochód przemaszerował na plac zamkowy, gdzie zorganizowano duży koncert m.in. z udziałem ukraińskich muzyków. Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, reprezentujący Ukrainę zespół Kalusz Orkestra, sprzedali na aukcji w internecie statuetkę kryształowy mikrofon, jaką otrzymali w Turynie za 900 tysięcy dolarów. Pieniądze, zgodnie z zapowiedzią artystów, zostaną przeznaczone na pomoc dla ukraińskiej armii. Zespół Kalusz Orkestra wystawił na aukcję także charakterystyczną różową czapkę wokalisty Ołeha Psiuka. Grupę Kalusz Orkestra założył raper, wokalista i twórca tekstów Olech Psiuch. Muzycy łączą brzmienie muzyki rap z elementami ukraińskiego folku. Na konkursie Eurowizji 2022 zaśpiewali piosenkę Stefania, która jest poświęcona mamie lidera grupy. I jeszcze na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 31 maja. Sydney 16 stopni zachmurzenie, Melbourne 10 stopni silne opady deszczu, Canberra 7 stopni i również deszcz, Brisbane 20 stopni i częściowe zachmurzenie, Adelaida 12 stopni i silne opady deszczu, Perth 19 stopni słonecznie, Darwin 32 stopnie i częściowe zachmurzenie, Hobart 11 stopni i silny deszcz, a w Warszawie 21 stopni i dość pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 72 centy amerykańskie i 3 złote i 5 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.